Drodzy bracia i siostry, dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dziękuję, że mogę być z wami tutaj i bardzo cieszę się, że razem z wami mogę być tutaj, uwielbiać Pana Boga, modlić się, śpiewać dla Niego, bo to nie zawsze jest takie oczywiste, że nie wszędzie możemy się cieszyć taką wolnością, my chrześcijanie. W wielu krajach mógłby tu ktoś wpaść z maczetami, próbować nas zabić, tylko dlatego, że śpiewamy z wdzięczności dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Więc tym bardziej się cieszę, gdziekolwiek jestem w kościele i modlę się z moimi braćmi i siostrami. To jest ogromny przywilej, naprawdę. Też chciałem podziękować wam za kartki, które wasze dzieci zrobiły. Tutaj z inspiracji siostry Ewy, a czy też może za jej nadzorem. Te słowa pocieszenia wiele znaczą dla naszych braci i sióstr. Co prawda nie mam tak wiele czasu, żeby opowiadać świadectwa, jak niezwykłe rzeczy, takie krótkie słowa pocieszenia dają naszym braciom i siostrom w więzieniu, czy też w sytuacji, kiedy ktoś straci męża, ojca. To jest bardzo wiele. Ale może jeszcze przyjdzie taki czas, że będę mógł wam o tym opowiedzieć. Krótko o Open Doors. Jak pastor mówił, pewnie większość z was słyszała samą nazwę Open Doors, ale czy wiecie, że zaczęło się to wszystko tutaj w Polsce, w Warszawie właśnie? Wiecie? Bardzo dobrze. Zaczęło się w 1955 roku, więc 60 lat temu już ponad, kiedy brat Andrzej przyjechał tutaj do Warszawy, do Polski, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja chrześcijan za żelazną kurtyną. Odpowiedział na Boże wołanie i zaczął przemycać Biblię i literaturę chrześcijańską tutaj i też dalej za wschodnią granicę. On sam jeden, swoim garbusem. Wszystko zaczęło się od jednego człowieka i to jest dla mnie osobiście niezwykłe, bo kiedy czasem mi się wydaje, że co ja sam jeden mogę zrobić, to patrzę sobie na przykład brata Andrzeja i myślę sobie wiele, bardzo wiele. Kiedy myślę sobie, co może moja modlitwa, czytam Słowo Boże, które mówi, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. Wiele może. Więc nie wątpmy w to. Od tego czasu ta służba się już bardzo rozrosła. Czy kojarzycie może taką mapę? To jest Światowy Indeks Prześladowań. To ma za zadanie pokazać, jak wygląda dzisiaj sytuacja chrześcijan na świecie, prześladowanych chrześcijan. To jest mapa, na której znajduje się 50 krajów, gdzie ich sytuacja jest najtrudniejsza i gdzie w wielu przypadkach za to, że są chrześcijanami, grozi im po prostu śmierć. To jest po to, żebyśmy wiedzieli, jak się modlić. To jest takie narzędzie. Co dalej robimy? Tu może nie wszystko widać, ale ja opowiem w takim razie krótko to, co tutaj można by zobaczyć. Co robimy w praktyce? Słowo Boże wyraźnie mówi, że nasza pomoc, nasza miłość do braci i sióstr powinna być praktyczna, więc staramy się tą miłość przełożyć w praktykę. Dalej dostarczamy Biblię i literaturę. Odwiedzamy więźniów, odwiedzamy wdowy, rodziny zamordowanych chrześcijan po to, żeby pokazać, że nie są sami, że Kościół na świecie pamięta o nich i modli się. To jest bardzo ważne dla nich i o to bardzo często nas proszą. Mówią, mówcie o nas, aby Kościół na świecie mógł się za nas modlić, aby o nas pamiętali. Prowadzimy kursy dla analfabetów. Bardzo często chrześcijanie są wykluczeni społecznie. Prowadzimy szkolenia biblijne, kursy przygotowania zawodowego. O tej dziedzinie troszeczkę więcej powiem później. Oczywiście też pomoc humanitarną, tam gdzie jest taka potrzeba. A jeżeli chodzi o dostarczanie Biblii, być może ktoś z was czytał tą książkę Noc Miliona Cudów. To jest jeden z takich przykładów, największy w zasadzie w historii Open Doors, gdzie w latach 80. udało nam się na prośbę chrześcijan z Chin dostarczyć milion Biblii drogą wodną. I to była niezwykła łaska od Pana Boga, że to wszystko się udało. Zachęcam też do tego, żeby przeczytać taką książkę. Mówiąc w skrócie, naszym celem jest wzmocnienie Kościoła tam, gdzie on się znajduje, po to, żeby mógł wypełniać dalej swoją misję, po to, żeby mógł głosić Ewangelię i być światłością Chrystusa. Ale to też jest niesienie pocieszenia i konkretnej pomocy. To jest informowanie tak zwanego wolnego świata, zachęcanie do modlitwy i do wspierania ich i bycie takim pomostem pomiędzy nimi tam, a wami tutaj. To jest nasz cel naszej służby. Ale przejdę już do Iraku. Siódme miejsce w tym roku, w zasadzie w zeszłym, dlatego że te badania do Światowego Indeksu Prześladowań dotyczą okresu od września do października zeszłego roku, w sensie od września 2015 do października 2016. Więc można powiedzieć, że to jest za zeszły rok, że tak powiem. Siódme miejsce. Rok wcześniej było to trzecie miejsce. I czy coś się zmieniło? Trochę tak. Na szczęście dzisiaj można powiedzieć, mam nadzieję, że tu będzie można to też zobaczyć trochę bardziej, sytuacja chrześcijan uległa nieznacznej poprawie. Tutaj widzimy na sytuację na styczeń 2016, nie wiem, czy to dobrze widać, to są tereny, które są zajęte przez, były wtedy zajęte przez tak zwane państwo islamskie. O tym, jak chrześcijanie w 2014 roku, to chyba nie muszę mówić, jak uciekali, bo chyba wszyscy o tym wiemy, prawda? Natomiast jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj jest już lepiej. Niektóre z tych ziem, które były wcześniej pod panowaniem tak zwanego kalifatu islamskiego, są wyzwolone. Naokoło Mosulu, tam gdzie my też byliśmy, częściowo są to ziemie odzyskane. Można by powiedzieć, częściowo mogą już tam chrześcijanie wrócić. Dzisiaj walki toczą się dalej o jedną z dzielnic Mosulu i obrzeża Mosulu, natomiast niektóre części już są wyzwolone, zniszczone, domy spalone, ale można by wracać. To jest bardzo ważny aspekt. To oznacza, że kiedy świat modli się, kiedy chrześcijanie się modlą za naszych braci i siostry tam, to ma przełożenie. To coś zmienia. Tak samo sytuacja naszych braci i sióstr już dzisiaj taka materialna wygląda trochę inaczej. Wcześniej bardzo potrzebna była pomoc humanitarna, żywność, lekarstwa, zabezpieczenie ich, ponieważ uciekali przed tak zwanym państwem islamskim w tym, co mieli. Zabezpieczenie ich przed zimą. To wszystko było potrzebne. Dzisiaj bardziej potrzebna jest pomoc, aby poradzili sobie z trudnościami, przez które przeszli. Poradzili sobie w swoim sercu, w swoim umyśle, w swojej głowie, w swoim duchu. Bycie z nimi, modlitwa za nich i wspieranie ich w ten sposób. Dzisiaj wielu z nich szuka pracy tam, gdzie są, tam, gdzie uciekali. My byliśmy na północy Iraku w autonomii kurdyjskiej, to tutaj mniej więcej, i jeździliśmy też tutaj właśnie pod, przepraszam, na północ od Mosulu do takiej wioski Al-Kosz i Sharafia. Tam, gdzie uciekali na północy do autonomii kurdyjskiej, tam próbują ułożyć sobie życie. Natomiast wielu z nich trudno wyobrazić sobie, jak ma wyglądać ich przyszłość. Dla nich przyszłość jest niepewna. Nie wiedzą, czy jeżeli będą mieli możliwość wrócenia do swoich domów, co dalej? Bo to, że mogą wrócić, mogą zacząć odbudowywać, to jest dobrze, ale co dalej? Czy będą bezpieczni? Czy dalej nie powtórzy się tak ogromna fala radykalnego islamu, która zalała ich kraj i sąsiednią Syrię? To są rzeczy, których oni się obawiają na dzisiaj. Do niedawna mówiłem, że często o ich braku nadziei na przyszłość, bo od początku, kiedy musieli uciekać ze swoich domów, nie byli pewni co do swojej przyszłości, jak to będzie wyglądało. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że to widziałem na własne oczy i to jest ogromny ciężar ich, który oni noszą. To jest ogromny ciężar, który ja przywiozłem, szczerze mówiąc, stamtąd. Tutaj rozmawiałem z bratem, z siostrą Ewą też, że ciężko jest wrócić stamtąd. Ciężko jest wrócić stamtąd, wiedząc, że ja wracam tutaj do Polski, do bezpiecznego domu, bezpiecznego kraju. Wrócę do moich dzieci, do mojej żony, a oni nie wiedzą, czy kiedykolwiek wrócą do domu swojego. Oni mówią dzisiaj, poczekamy, ci chrześcijanie, z którymi mieliśmy kontakt, poczekamy do końca szkoły, czyli mniej więcej do początku czerwca, a potem zobaczymy, czy będziemy emigrować dalej za granicę. A jeżeli by oni uciekali dalej, poza granicę Iraku, co to oznacza w praktyce? To oznacza, że ten kraj, ta część, która tutaj, którą biblijnie można nazwać Doliną Niniwy, czy cały kraj zostanie bez chrześcijan w końcu, jeżeli tej nadziei nie będą mieli. Dlatego potrzebują naszej modlitwy. Udało nam się odwiedzić kilka miejsc, w których Open Doors prowadziło lub nadal prowadzi projekty pomocy. Jednym z nich było przedszkole, a w zasadzie dwa przedszkola, ponieważ tak dużo dzieci wśród uchodźców potrzebowało takiej opieki przedszkolnej, że potrzebne było w tamtym miejscu, w tej dzielnicy Irbil, aż dwóch takich przedszkoli. Dzieci uczęszczające tam objęte są między innymi też pomocą w zakresie leczenia traumy, którą przeżyli. Przywitały nas takie ciekawskie uśmiechy i każdy chciał zobaczyć, kto to do nich przyjechał, żeby ich odwiedzić. W jednej sali dzieci rysowały, w innej się modliły. Mieliśmy niesamowitą okazję usłyszeć, jak modlą się modlitwą Ojcze Nasz po arabsku. To jest też ogromny przywilej. I kiedy ja dowiedziałem się, że jadę do Iraku, mam taką 3,5-letnią Hanię w domu, która, kiedy jej o tym opowiedziałem, zaczęła rysować codziennie po kilka rysunków dla tych właśnie dzieci. To samo w zasadzie, co robiły wasze dzieci. Moja Hania mówiła, bo oni nie umieją rysować, czy nie mają czym rysować, to ja im narysuję rysunki. Jak to 3,5-latka, tak mniej więcej takie było jej pojmowanie tego. Natomiast niesamowite to było to, że mogłem zawieźć te rysunki tym dzieciom i one były bardzo wdzięczne. I w ten sposób dowiedziały się w praktyce, że mała 3,5-letnia dziewczynka modli się za nich codziennie, że pamięta o nich. I to dla nich było bardzo ważne. A propos tych rysunków, wcześniej, to nam pokazała dyrektorka tego przedszkola, wcześniej, na początku, kiedy te dzieci miały okazję cokolwiek rysować, rysowały krew, rysowały żołnierzy państwa islamskiego, tak zwanego, rysowały konwoje aut, które uciekały. Dzisiaj mogły narysować w podziękowaniu dla mojej Hani takie piękne rysunki. Nasze modlitwy mają znaczenie. Pomoc im w praktyce tam ma znaczenie. Po to, żeby mogły spróbować zobaczyć nadzieję w przyszłości. Chciałbym przeczytać jeden taki fragment tutaj z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian z 12 rozdziału. Znamy te fragmenty, prawda? Tam jest napisane o tym, że Kościół jest jednym ciałem, każdy z nas jest osobna, innym członkiem, chociaż jesteśmy różni, wszyscy jesteśmy jednym ciałem. I tutaj jest takie podsumowanie tego, co tu jest napisane, że jeżeli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeżeli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie. Można by przeczytać dalej, 27, wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami tego ciała. I to jest niezwykłe, kiedy oni mogą zobaczyć, że Kościół na świecie się modli. Kiedy Kościół na świecie żyje tym słowem. Jeżeli oni tam cierpią, my cierpimy razem z nimi. Jeżeli oni tam radują się, to my radujemy się razem z nimi. Choćby przez te kartki, o których wcześniej była mowa. Ale czasem nie jest tak, że oni mogą to zobaczyć tak w praktyce. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie każdego z nas Pan Bóg powołuje, żeby jechał tam w tą strefę wojny, żeby tam głosił Ewangelię, czy pomagał. Chyba nie każdemu to jest z nas przez Boga przeznaczone. Natomiast to, co możemy robić, to się modlić za nich. I wiele świadectw jest takich, gdzie nasi bracia i siostry mówią: wiemy, że się za nas modlicie, odczuwamy Boży pokój, bo wiemy, że się za nas modlicie. Czujemy to, kiedy się za nas modlicie i dziękują nam za to. Kolejny projekt, tutaj troszeczkę się rozjechał tekst. Kolejny projekt to też jedna z dzielnic Irbil. Projekt, który odwiedziliśmy, to była piekarnia. Piekarnia otwarta dzięki mikropożyczce. To jest, kiedy dany chrześcijanin dostaje taką pożyczkę, którą później musi spłacić po to, żeby mógł rozwinąć swój interes, swój biznes, żeby mógł stanąć na nogi. W sytuacji chrześcijan, którzy musieli uciekać ze swych domów, to bardzo często są właśnie te regiony, do których oni uciekali, czy to północ Iraku, czy też poza Irak, na przykład w Libanie, gdzie w wielu miejscach, w obozach dla uchodźców chrześcijanie też są. I tutaj w tej piekarni, jak nam pokazano, można głównie kupić taki mały iracki chlebek samun, który jest jedzony do każdego posiłku. W środku znajduje się taki wielki piec, więc jak się tam wejdzie, to od razu czuć to ciepło i czuć te wspaniałe zapachy takiego ciepieczonego, drożdżowego chlebka, takiego przypieczonego, pysznego. Trudno mi to opowiedzieć, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Z tyłu, za tym piecem, jak się szło, pracowało trzech ludzi. Wszyscy, którzy tam pracowali, pochodzili z okolic Karakosz. Generalnie byli to uchodźcy, chrześcijanie, którzy musieli uciekać ze swych domów. I z tyłu pracowały trzy osoby. Najstarszy z nich, wujek, tak na niego mówili, faktycznie pracuje jako piekarz od 13 roku życia, jak opowiadał. I jak też opowiadał, cudem przeżył trzy zamachy bombowe na kościoły. Dwaj jego pomocnicy, którzy też zagniatali tak jak on ciasto, jeden z nich 17, drugi 19 lat, tak samo musieli uciekać z wiosek pod Karakosz, uciekać przed tak zwanym państwem islamskim. Kiedy zapytałem ich, czy lubią tą pracę, odpowiedzieli, że bardzo lubią i to było widać w tym, co robili, jak zrobili to z miłością. Jeżeli rozumiecie, że można zagniatać ciasto na chleb także z miłością i kochać to, można. To było widać. I jeszcze jeden chrześcijanin, którego tam spotkaliśmy, który tam pracuje, on akurat pochodził z Bagdadu. I zapytałem go, dlaczego on też uciekał, skoro w Bagdadzie, do Bagdadu nie sięgała ręka państwa islamskiego, skoro tam nie było tych radykalnych dżihadystów. A on powiedział, że dostał list z pogróżkami, tak jak on i wielu innych chrześcijan tam w Bagdadzie, jego przyjaciół, jego rodziny. Taki list to był nabój zbroczony krwią, owinięty w kartkę, na której było napisane po prostu: musisz uciekać z Iraku, albo cię zabijemy. I chociaż nie było tam radykalnych dżihadystów z państwa islamskiego, tak zwanego państwa islamskiego, to jednak cała sytuacja, która dzieje się w Iraku dzisiaj, ten radykalny islam, radykalizuje też tych muzułmanów, którzy bezpośrednio być może na co dzień nie popieraliby tego. Bardzo wiele tego typu informacji dostawaliśmy od ludzi, kiedy uciekali i chcieliby wracać też później do swoich domów. Boją się, bo nie wiedzą, czy ich sąsiedzi nie zrobią im krzywdy. Chociaż wcześniej żyli z nimi w pokoju, dzisiaj się boją, nie mają tego poczucia bezpieczeństwa. Więc oczywiście zapytałem go, o co chciałby, żebyśmy się mogli modlić za niego. Powiedział jedyną rzecz, o której słyszeliśmy najczęściej tam, żeby mogli żyć bezpiecznie w swoim kraju. Tutaj możecie zobaczyć te chlebki, które były wypiekane. To jest wujek, a to jest ten 19-letni chłopak. Inny fragment, który chciałbym przeczytać, jest z mojej ulubionej w sumie księgi w Biblii, to jest z Objawienia Świętego Jana. Z 21 rozdziału pierwsze 4 wersety, tu jest tylko jeden z nich. Od 1 do 4 wersetu. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I tam dalej jest też wspaniały opis, natomiast tutaj chcę przerwać. Gdzie bardzo mocno, kiedy tam jechałem, zastanawiałem się, co ja mogę im dać. Co ja mogę tym ludziom, którzy przeżyli takie trudności, których ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, bo przecież wrócę potem do domu, do rodziny, mam dach nad głową, swój własny, który, może banku, ale rozumiecie, o co mi chodzi. A oni nie mają tego. Oni koczują w upiększonych już dzisiaj, owszem, ale starych, niedokończonych centrach handlowych. Już dzisiaj nie w namiotach, ale w barakach, ale nadal w barakach. Co ja mogę im dać? Mogę pokazać im, że Kościół tutaj w Polsce się modli za nich. Kościół o nich pamięta. Jestem, może inaczej, nie jestem zwolennikiem dawania takich łatwych odpowiedzi. Jeżeli mieliśmy możliwość rozmawiania z chrześcijanką, która 2 tygodnie wcześniej pochowała swojego syna, 25-letniego, tylko dlatego, że nie chciał biernie siedzieć w domu i czekać na pomoc, ale chciał pójść do pracy. I jedyna praca, jaką jako chrześcijanin mógł znaleźć, to była praca w sklepie, który poza zwykłymi rzeczami sprzedawał także alkohol. I można się oburzyć, chrześcijanin, który sprzedaje alkohol? Tak się oburzyli muzułmanie, którzy, to było w Bagdadzie, gdzie musiał z Irbil dojeżdżać do Bagdadu. 2 dzień w pracy. Muzułmanie się oburzyli, przyszli do tego sklepu, podcięli mu gardło, zawinęli w dywan i wywlekli go, żeby pokazać, że tak nie powinno być. Nie w naszym kraju. I jak można, co można powiedzieć takiej wdowie? Można się za nią modlić, można być z nią. Bo nie ma łatwych odpowiedzi na tego typu trudne pytania, które są w jej głowie. Dlaczego to się stało? Ten fragment, który czytałem z Objawienia, to jest ogromna nadzieja. Dlatego kocham Księgę Objawienia, bo ona daje nadzieję, jedyną nadzieję, która jest w Jezusie Chrystusie. I to jest dobrze, żeby pamiętać o tym, że jeżeli tylko będziemy podążać za Chrystusem bezustannie, bez przystanku, będziemy się w Niego wpatrywać, będziemy mieli możliwość i przywilej i łaskę znaleźć się z Nim w niebie i patrzeć na Niego. Ale czasem powiedzenie czegoś takiego, przytoczenie jednego fragmentu z Biblii, to nie wystarczy. To nie koi naszego bólu. Dlatego możemy się modlić, aby Bóg z tą prawdą Słowa Bożego docierał do serc tych chrześcijan, którzy tego typu trudności przeżywali. Te dzieci, o których wcześniej opowiadałem, wielu z nich widziało, jak ich rodziny, jak ich rodzice są rozrywani na kawałki. To było widać w ich obrazkach, które pokazywali. Ale tak jak mówiłem, dzięki naszym modlitwom także, wierzę, modlitwom Kościoła na świecie, dzisiaj mogą rysować rysunki, w których jest coraz więcej nadziei. To jest fragment, którym w naszej służbie posługujemy się bardzo często. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale jest napisane w 3 wersecie: pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. No właśnie, pamiętajmy o nich. To niewiele kosztuje z jednej strony, a z drugiej strony można by powiedzieć, że tak wiele, bo kosztuje nasz cenny czas, którego nigdy nie mamy za dużo. Kosztuje chęć tego, żeby te kilkanaście minut dziennie nawet uklęknąć przed Bogiem i wołać, aby Bóg dał im wytrwanie w tych prześladowaniach, nadzieję, pomimo iż nie widzą po ludzku nadziei wśród tego, co ich otacza. To możemy my robić tutaj. Te kartki, które robiliście, to też jest właśnie wyraz takiej troski o nich i pamiętania o nich. Więc możemy wiele zrobić, więc pamiętajmy po prostu o nich. Do tego w wielu miejscach zachęca nas Słowo Boże. Co jeszcze możemy robić? Znów się coś rozjechało. Przepraszam za te trudności sprzętowe. Czasem tak niestety jest. Co jeszcze możemy robić? Żeby pamiętać o nich, pomaga to. To jest nasz magazyn. Kto z was dostaje nasz magazyn? Super, jest kilka osób. A kto nie dostaje, to zachęcam. Tu są historie i świadectwa prześladowanych chrześcijan. Tu są projekty, które prowadzimy, opisane. Tu jest też coś bardzo ważnego, chyba najważniejsze w tym magazynie, to jest kalendarz z intencjami modlitewnymi. Żeby pomóc nam pamiętać. Są intencje modlitewne, można się w każdy dzień modlić za innych chrześcijan z innych krajów. Do tego zachęcam, żebyśmy robili. To jest takie narzędzie, które ma nam pomóc. Więc jeżeli chcecie się modlić, jeżeli chcecie pamiętać, my chcemy pomagać w tym. To jest bezpłatne, może przychodzić do was do domu. Wystarczy, że taką kartkę z tyłu oderwiecie, wypełnicie i zostawicie. Tam jest takie stoisko, taki stolik nasz. Ale pamiętajmy o nich. My, tak jak mówiłem, chcemy być pomostem i chcemy wam to ułatwiać. Bo jak to mówi moja żona, kiedy piąty, dziesiąty raz przyjdzie do nas do domu ten magazyn, to w końcu sobie przypomnę o prześladowanych chrześcijanach, wezmę, przeczytam krótką historię, pomodlę się za tą konkretną osobę i to już ma wielkie znaczenie. Więc możemy to robić, więc róbmy to, módlmy się za nich. I co jeszcze można robić? Tutaj krótko powiem, to jest petycja w sprawie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. My w Polsce mamy trochę taką przypadłość, że nie wierzymy w tego typu rzeczy jak petycje. Tak już widzimy to wyraźnie po kilku latach działalności naszej tutaj w Polsce. Natomiast kiedy w 2014 roku, w połowie roku, w czerwcu, tak zwane państwo islamskie obwołało swój kalifat. I tam był taki krótki okres, być może 7 czy 10 dni, kiedy to się stało, kiedy rządy państw na świecie, czy Unia Europejska, ONZ, milczały w zasadzie na ten temat. Był taki okres, nie wiem, czy pamiętacie to. To był czas, kiedy kościoły zaczęły się modlić, ale zaczęto też pisać te petycje błyskawicznie na świecie. I one wysłane tam szybko później, czy też drogą elektroniczną przesyłane, spowodowały, że zaczęła płynąć później pomoc tym ludziom, to ludzie, czyli tak zwani wyborcy tych u władzy, sprawili, że oni jednak zechcieli się pochylić nad tym problemem. Po to jest ta petycja. Ona ma przypomnieć o sytuacji prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w szczególności właśnie w Iraku i w Syrii, po to, żeby po raz kolejny zwrócić ich uwagę, bo tam sytuacja nadal nie jest rozwiązana. To będzie ta petycja, a w zasadzie podpisy pod tymi petycjami będą przedstawione pod koniec tego roku przed sekretarzem generalnym ONZ. Niech oni w końcu coś z tym zrobią, bo to są wyborcy, to są głosy ich wyborców, którzy mówią: przejmijcie się losem prześladowanych chrześcijan. Więc to ma znaczenie, to ma wielkie znaczenie. Taki mały przykład podam do tego. Jeżeli jeden głos śpiewa, to tak trudniej go usłyszeć, prawda? A jeżeli śpiewa cały chór, to bardziej. Stąd ta ogromna prośba. I w zasadzie tyle z zachęcania was do modlitwy, dlatego że wiem, że nie muszę was za wiele zachęcać. To, że robiliście te kartki, to jest bardzo wiele i wiele daje. Natomiast każdy z nas może się modlić. Dziękuję bardzo.